Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Znaczenie globalnej solidarności i religii dla światowego pokoju wskazał papież nowym ambasadorom.
Stolica Apostolska zatwierdziła tymczasowo ewangelizacyjny system komórek parafialnych.
Życie zakonne wciąż wykazuje wielką dynamikę, wynika z ostatnich obserwacji.
29 maja witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Apel o globalną solidarność wobec światowego kryzysu społeczno-gospodarczego ponowił dziś papież w obecności 8 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Na wspólnej audiencji przyjął dyplomatów reprezentujących 4 kraje afrykańskie – Benin, Burkina Faso, Namibię i RPA, 2 azjatyckie – Indie i Mongolię oraz po jednym z Europy i z Oceanii, mianowicie Norwegię i Nową Zelandię. Złożyli oni listy uwierzytelniające – każdy z nich jest równocześnie ambasadorem w którymś z krajów Europy, gdzie stale rezyduje. Benedykt XVI nawiązał do obecnego kryzysu gospodarczego, przypominając, że zagraża on pokojowi, któremu zgodnie ze swą misją służą dyplomaci. Mieszkańców wielu krajów może on doprowadzić do katastrofy humanitarnej.
By stawić czoło aktualnej sytuacji kryzysu i znaleźć rozwiązanie, niektóre państwa zdecydowały nie zmniejszać pomocy krajom najbardziej zagrożonym, ale przeciwnie, zwiększyć ją. Dobrze by było, aby za ich przykładem poszły inne kraje rozwinięte. Pozwoliłoby to wesprzeć gospodarkę krajów w biedzie i umocnić tam politykę społeczną mającą na celu ochronę ludzi najbardziej potrzebujących. Apeluję o większe braterstwo i solidarność, o globalną hojność rzeczywiście przeżywaną. Wymaga to od krajów rozwiniętych umiaru w ekonomii i w stylu życia. W ostatnich latach, jak wam wiadomo, pojawiły się nowe formy przemocy, które niestety odwołują się do imienia Bożego dla uzasadnienia niebezpiecznych praktyk. Powoduje to czasem, że widzi się w religiach zagrożenie dla społeczeństwa. Atakuje się je wówczas i dyskredytuje, twierdząc, że nie są czynnikiem pokoju. Zwierzchnicy religijni mają obowiązek prowadzić wierzących do świętości oraz interpretacji Bożych słów zgodnej z prawdą. Należy wspierać taki świat, w którym religie i społeczeństwa będą się na siebie wzajemnie otwierać. Byłoby to autentycznym świadectwem życia.
Każdemu z nowych ambasadorów Benedykt XVI przekazał osobne przesłanie. W tekstach przeznaczonych dla przedstawicieli państw afrykańskich nawiązał do licznych bolączek czarnego lądu, takich jak epidemia AIDS, konflikty etniczne czy korupcja. Zwracając się do ambasadora Burkina Faso, poruszył problem dotkniętych kryzysem gospodarczym rodzin i młodzieży często emigrującej. Pochwalił rozwijającą się tam już od lat współpracę chrześcijańsko-muzułmańską. Dobre relacje międzyreligijne wspomniał też w przesłaniu przeznaczonym dla przedstawiciela Beninu. Zwrócił uwagę na wysiłki podjęte tam celem demokratyzacji i solidarność Beninu z innymi krajami afrykańskimi oraz znamionującą go gościnność i tolerancję.
Ważną rolę w udzielaniu pomocy różnym państwom tego kontynentu pełni ze względu na swe znaczenie Republika Południowej Afryki. Jej ambasadorowi Ojciec Święty wyraził uznanie dla osiągniętej tam w szybkim tempie demokratyzacji. Ponadto w przesłaniu do przedstawiciela Namibii przypomniał troskę władz tego kraju o ochronę mineralnych i rolnych bogactw narodowych oraz o ich wykorzystanie dla wspólnego dobra.
Ambasador Indii Chitra Narayanan to jedyna kobieta w gronie dyplomatów przyjętych dziś przez papieża. Zwracając się do niej, nawiązał on do wieloreligijnego i wielokulturowego bogactwa tego azjatyckiego kraju, które stwarza możliwości dialogu między różnymi tradycjami. Zachęcił do kultywowania go. Odnotował też z uznaniem tamtejsze osiągnięcia gospodarcze i proces demokratyzacji. Wyraził jednak głęboki niepokój prześladowaniem chrześcijan, apelując o wolność religijną i odrzucenie przemocy.
Relacje międzyreligijne i międzykulturowe były również jednym z tematów papieskich przesłań do ambasadorów Mongolii i Nowej Zelandii. Natomiast zwracając się do przedstawiciela Norwegii, Benedykt XVI podkreślił zaangażowanie tego kraju na polu międzynarodowej pomocy humanitarnej i ochrony środowiska. Poruszył też sprawę realizowania w Europie autentycznej wolności religijnej ze wszystkimi jej konsekwencjami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Stolica Apostolska uznała system parafialnych komórek ewangelizacyjnych. Papieska Rada do Spraw Laikatu opublikowała dziś dekret zatwierdzający ich statut na okres 5 lat ad experimentum. Komórki zainicjowane przez proboszcza parafii świętego Eusturgiusza w Mediolanie, księdza Pier Giorgio Periniego, nie są nowym ruchem w kościele, lecz metodą ożywienia pracy, aby z uśpionego olbrzyma wspólnota stawała się parafią w ogniu, mówi ksiądz Zbigniew Wądołowski, wikariusz mediolańskiej parafii świętego Eusturgiusza.
Komórka to nowy sposób pracy ze świeckimi w parafii, to danie właśnie ducha parafii. Są to spotkania 8-10-osobowe, grupy spotykają się każdego tygodnia w domach świeckich. Co 2 tygodnie kapłan nagrywa kasetę z katechezą, której słuchają parafianie, wierni, którzy uczestniczą w tych komórkach. Komórka ma takich 7 elementów. Początek jest to modlitwa uwielbienia Pana Boga, później modlitwa dziękczynna, później wezwanie Ducha Świętego, po czym jest to trochę Pisma Świętego. Jeśli jest katecheza i kazanie proboszcza, trwa 15 minut. Po 15 minutach jest dzielenie się właśnie tym, co mnie dotknęło, co mi się spodobało lub też co mi się nie podobało i później jest modlitwa wstawiennicza. Także spotkanie takiej komórki trwa 1 godzina 30 minut. Znamy parafię w Ameryce Południowej, w której jest 2000 komórek. W Polsce znam wspólnotę, w Warszawie, w kościele świętego Jakuba mają około 100 komórek. Sama młodzież praktycznie, aczkolwiek teraz odkrywają właśnie potrzebę, są też komórki rodzin.
Ksiądz Pier Giorgio Perini, powszechnie znany jako PG, rozpowszechnił dzieło komórek parafialnych w latach 80. Obecnie na całym świecie jest 4300 takich komórek.
Sprawę Galileusza należy uznać za zamkniętą i patrzeć do przodu. Takiego zdania jest były dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ojciec George Coyne. Wystąpił on na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym, które we Florencji zorganizowano w związku z Rokiem Astronomii i 400. rocznicą pierwszych obserwacji teleskopowych Galileusza. Ojciec Coyne przypomniał, że Kościół uznał już swoją odpowiedzialność za cierpienia poniesione przez włoskiego uczonego, stąd też nie ma sensu wciąż na nowo kruszyć o to kopii. Zdaniem amerykańskiego jezuity sprawa Galileusza powinna być natomiast przyczynkiem do dalszego dialogu między nauką a wiarą, w tym do otwierania się Kościoła na nowości niesione przez badania naukowe. Błąd polegał na tym, że być może Kościół nie zdawał sobie sprawy, iż stoi wobec jednego z największych naukowców w dziejach, stwierdził ojciec Coyne.
Swoistym komentarzem do opinii jezuickiego astrofizyka jest artykuł prefekta tajnego Archiwum Watykańskiego na łamach L'Osservatore Romano. Biskup Sergio Pagano zaprezentował w nim nowe wydanie dokumentów procesowych Galileusza. Ukazywały się one wielokrotnie w przeszłości, jednak obecna edycja została w stosunku do poprzednich uzupełniona, przejrzana i opatrzona przypisami. Zdaniem biskupa Pagano z dokumentów wynika, że proces był prowadzony zbyt sztywno i bez zrozumienia dla włoskiego astronoma. Zakładając nawet, że czasy historyczne nie dojrzały wówczas do przyjęcia wyników badań wielkiego uczonego z Pizy, nie da się zanegować, iż w całym postępowaniu zostały popełnione błędy, także ze strony samego Galileusza, stwierdził prefekt tajnego archiwum watykańskiego.
W Jambville, niedaleko Paryża, rozpoczyna się spotkanie młodzieży popularnie znane jako frat. Bierze w nim udział prawie 12 tysięcy gimnazjalistów, którzy spędzą weekend uroczystości zesłania Ducha Świętego na wspólnej zabawie i modlitwie.
Organizowany co 2 lata frat jest we Francji najpopularniejszą formą spotkań młodzieży katolickiej. W tym roku frat gimnazjalistów jest organizowany już po raz 30. Na terenie parku liczącego 53 hektary rozbite zostały namioty podzielone na 23 wioski. W centrum zgromadzenia stanął ogromny namiot pełniący funkcję kościoła. Z okazji roku świętego Pawła biskupi 8 diecezji regionu Île-de-France zapraszają młodzież do refleksji na temat spotkanie z Chrystusem i bliźnimi na wzór świętego Pawła. W przesłaniu biskupów skierowanym do młodzieży zgromadzonej w Jeanville czytamy: Święty Paweł jest przedstawiany jako atleta Chrystusa. Biegnijcie więc razem z nim na spotkanie Chrystusa i bliźnich. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
Domowe ognisko miejscem świętym. Pod tym hasłem Brytyjczycy obchodzą Krajowy Tydzień Rodziny. Episkopat Anglii i Walii rozesłał do tamtejszych parafii okolicznościowe materiały duszpasterskie, mające pomóc zarówno w refleksji i modlitwie, jak też w kursach przedmałżeńskich i katolickim wychowaniu dzieci. Podstawowym celem jest zwrócenie uwagi na obecność Boga w relacjach rodzinnych oraz na świętość domowego ogniska, będącego miejscem życia, miłości, służby, przyjaźni i modlitwy.
Dla większości z nas dom jest miejscem, w którym praktycznie uczymy się, co to znaczy wierzyć na co dzień. To właśnie w domach uczymy się cierpliwości, przebaczenia i radości, powiedział arcybiskup Vincent Nichols. Nowy przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii zwrócił uwagę, że domy winny też być miejscem nauki, modlitwy i rozmowy z Bogiem. Dlatego temat tygodnia zwraca uwagę na Bożą obecność w rodzinach. Rozpoczęte 25 maja obchody Tygodnia Rodziny potrwają w Wielkiej Brytanii do końca miesiąca.
Postępująca decentralizacja Kościoła i życia konsekrowanego jest faktem. Dziś coraz bardziej przesuwamy się w kierunku peryferii, powiedział ksiądz Pascual Chavez Villanueva, generał Salezjanów, a zarazem przewodniczący Unii Przełożonych Generalnych. Na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim zakończyło się trzydniowe posiedzenie Unii. Obrady były poświęcone tematowi zmiany geograficzne i kulturalne w instytutach życia konsekrowanego, wyzwania i perspektywy. Generał Salezjanów pozytywnie ocenił zachodzące aktualnie zmiany, które czynią zgromadzenia zakonne wspólnotami coraz bardziej wielokulturowymi. Przekraczanie granic geograficznych, kulturowych i społecznych jest bowiem powołaniem osób konsekrowanych, zauważył. Ksiądz Chavez przyznał jednak, że przemiany niosą też nowe problemy. Przejawiają się one w spadku powołań, a także w trudnościach, jakie napotykają powołania z prowincji, kiedy muszą się dostosować do życia i posługi w nowych, na przykład wielkomiejskich warunkach. Unia Przełożonych Generalnych powstała w 1951 roku. Zrzesza generałów zgromadzeń męskich. Jej posiedzenia odbywają się co pół roku.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ukazało się nowe, poprawione i uzupełnione wydanie Leksykonu Zakonów w Polsce. Publikacja zawiera m.in. prezentację 244 zakonów, zgromadzeń zakonnych, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Instytutów Świeckich. Jak powiedział podczas konferencji prasowej w Warszawie autor leksykonu, Bogumił Łoziński, powodem przygotowania nowego wydania jest fakt, iż życie konsekrowane jest w Polsce bardzo dynamiczne.
W pierwszym wydaniu leksykonu było opisanych 212 Instytutów Życia Konsekrowanego. Tutaj Państwo znajdą opisy 244, czyli już widać, że jest w samym leksykonie opisanych o 32 instytuty więcej. To nie jest tak, że to narasta. Jest tak, że niektóre instytuty odchodzą z Polski, a pojawiają się na ich miejsce nowe. Niemniej jednak, jak widać, więcej jest tych nowych.
Publikacja, która ukazała się nakładem Katolickiej Agencji Informacyjnej, zawiera m.in. opis historii, duchowości i działalności poszczególnych instytutów, jak również aktualne adresy, telefony, e-maile, nazwiska przełożonych i szczegółowe statystyki. Rozpoczynają się 26. kodeńskie modlitewne spotkanie ekumeniczne. Ich tegorocznym hasłem są słowa: aby byli jedno w Twoim ręku. Ojciec Karol Lipiński, oblat, rektor Kościoła na Świętym Krzyżu, organizator spotkań, powiedział, że pozwalają one na wzajemne poznanie i zbliżenie różnych wyznań i tradycji.
Nasze spotkanie nie ma charakteru dysput teologicznych, ale jest tam tylko i wyłącznie modlitwa. Tutaj nawet nie staramy się nikogo przekonać, albo że my mamy rację, wy macie rację, albo co należy zmienić, co należy wprowadzić. Tego w naszych spotkaniach nie ma.
Przez pierwsze dwa dni spotkania odbywać się będą w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. W niedzielę spotkania ekumeniczne przeniosą się do parafii neounickiej w Kostomłotach, gdzie w cerkwi unickiej zostanie odprawiona Eucharystia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.